Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o świecie, o Unii, konkretnie Europie, o Unii Europejskiej, o tym, czy Unia Europejska zmieni się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pozdrawiam wszystkich patronów i mecenasów. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. To dzięki Wam ten program istnieje, jest całkowicie niezależny. 5 razy w tygodniu wieczorne rozmowy i 5 razy w tygodniu serwis informacyjny Układ Poranny. Zachęcam do słuchania. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Cichocki, profesor Collegium Civitas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czekają nas na początku czerwca kolejne wybory w kraju i w całej Europie, ale nie chcę, żebyśmy rozmawiali o Polsce, ale o Europie. Czy już sama perspektywa tych wyborów i zmieniające się nastroje społeczne w państwach europejskich zmienią Unię? Czy zmieniają już?
No zobaczymy. Czy rzeczywiście te wybory do Parlamentu Europejskiego przyniosą jakąś taką głęboką zmianę? Oczekiwania pewne są, jak można wyczytać z różnych komentarzy, artykułów, opinii. Jest zwłaszcza, wydaje mi się, po prawej stronie takie oczekiwanie, że być może te wybory do Parlamentu Europejskiego właśnie wywołają jakiś wstrząs polityczny w Unii Europejskiej i spowodują, że obecny kurs, którym Unia Europejska podążała, się zmieni. Zresztą po drugiej stronie chyba też jest taka świadomość, czyli na przykład po stronie tych lewicowych partii, czyli liberalnych, czy tych takich zielonych, ekologicznych, też jest takie poczucie, że coś nadciąga i że być może te wybory do Parlamentu Europejskiego będą jakimś przełomem. Ja nie wiem, wolę zaczekać. Wydaje mi się, że chyba nie można tych oczekiwań aż tak podbijać wysoko. Jakaś zmiana na pewno będzie, bo widać, że te nastroje faktycznie są inne dzisiaj w społeczeństwach państw członkowskich. Ale czy to będzie przełom, tego nie jestem pewien.
Wyjaśnijmy jeszcze, czy nawet gdyby zmieniał się radykalnie jakoś układ sił w Europie, to jakie to będzie mieć znaczenie? Bo jeden z moich patronów, podpisujący się pseudonimem Greg Key, poprosił mnie, żebym ci zadał pytanie, bo u nas patroni mogą zadawać pytania. Możecie państwo nimi zostać, patronami. Greg Key napisał taką prostą rzecz, zapytał, ale ona nie jest wcale taka prosta. Prosi o wyjaśnienie pana Marka, jak wygląda realna struktura władzy we władzach Unii? No niby wiemy, ale tak, jaki wpływ na władzę mają wyniki wyborów do Europarlamentu? Próbowałem to ogarnąć samodzielnie i mi wyszło, że jest kilka głównych, 4 bodajże i kilkadziesiąt pomniejszych instytucji, i nawet na stronie Unii Europejskiej ta struktura jest określana jako wyjątkowa. Mówiąc krótko, czy ewentualna zmiana polityczna w Europarlamencie w stronę konserwatywno-reformatorską czy jakąś inną będzie miała jakikolwiek wpływ na Komisję Europejską?
Znaczy na pewno będzie miała wpływ na Komisję Europejską. Na to pytanie, które tutaj zostało zadane, oczywiście nie ma łatwej odpowiedzi, bo dokładnie jest tak, że struktura rządzenia w Unii Europejskiej jest bardzo niejednoznaczna, jest bardzo zawiła, skomplikowana. Poza tym problem polega na tym, że patrząc na tę strukturę, my zwykle posługujemy się naszą wiedzą o tym, jak funkcjonują państwa. I podstawiamy pod różne instytucje Unii Europejskiej znaczenie tych instytucji, które znamy z polityki naszych państw. Czyli jak patrzymy na Komisję Europejską, to nam się wydaje, że to jest jakiś rząd europejski na przykład. Jak patrzymy na Parlament Europejski, to nam się wydaje, że to jest jakiś parlament taki nie narodowy, tylko europejski, ale właściwie taki sam parlament jak każdy inny. Problem polega na tym, że tak nie jest. Komisja Europejska nie jest rządem, a Parlament Europejski tak naprawdę nie jest stricte parlamentem. Natomiast w związku z tym te instytucje działają inaczej niż podpowiada nam te doświadczenie, które czerpiemy z polityki naszej krajowej w naszych państwach należących do Unii Europejskiej. Natomiast z całą pewnością jest tak, że gdyby te dotychczasowe partie, tak nazwijmy je establishmentu europejskiego, z jednej i z drugiej strony, bo one tworzą pewien rdzeń, zwłaszcza jeśli chodzi o Parlament Europejski, takiego rdzeń głównego nurtu politycznego. I to są i chadecy, czyli Europejska Partia Ludowa, to są też i socjaliści, i liberałowie, i inne partie, które składają się na ten mainstream. Więc gdyby w tych wyborach w taki wyraźny sposób wyborcy pokazali czerwoną kartkę temu mainstreamowi, to oczywiście być może ten ich monopol, którym cieszą się dzisiaj w Parlamencie Europejskim, on by nie został złamany zupełnie, ale jednak to byłby taki wyraźny znak, który miałby przełożenie na funkcjonowanie innych instytucji, także Komisji Europejskiej, a także miałby wpływ na wybór chociażby przewodniczącego czy przewodniczącej Komisji Europejskiej. Tak więc te wybory oczywiście mają pewne znaczenie, ale one nie muszą być przełomowe.
To nie jest tak, jak w Parlamencie Polskim na przykład, także od jednego głosu czy od paru głosów zależy to, czy rząd będzie taki, czy rząd będzie zupełnie inny.
Dokładnie. Dlatego powiedziałem, że ten Parlament Europejski nie jest stricte parlamentem. Nie można przekładać się na jego funkcjonowanie tego, co wiemy z praktyki parlamentaryzmu w naszych państwach.
Wróćmy do tego mojego pierwotnego pytania. Czy ta zmieniająca się nastroje, perspektywa tego, że ludzie są, na przykład duża część społeczeństw tych głównych państw europejskich jest coraz bardziej poirytowana i są protesty rolników na przykład, tak, w dużej części Europy i to już wpływa na zmianę postawy decydentów, już o Zielonym Ładzie rozmawia się troszkę inaczej, bo boją się przegranych wyborów, więc się do tego dostosowują. Jak głęboko ta zmiana może iść?
To jest pytanie, na ile właśnie tego typu protesty czy niezadowolenie społeczne może przekładać się później na konkretne decyzje polityczne na tym poziomie europejskim, bo lepiej to widać na poziomie krajowym, państw członkowskich. W ogóle wydaje mi się, że jeżeli oczekiwać jakichś zasadniczych zmian w kursie Unii Europejskiej, to one raczej będą szły od państw członkowskich, a nie od tych instytucji.
Czyli po kolejnych wyborach tak naprawdę ważniejsze realnie są wybory w poszczególnych państwach.
Znaczy, obrazowo, trzęsieniem ziemi dla Unii Europejskiej byłoby, gdyby na przykład we Francji w przyszłości prezydentem została Marine Le Pen. To byłoby realne trzęsienie ziemi, które by spowodowało rzeczywiście daleko idące konsekwencje. Albo gdyby na przykład w Niemczech w jakiejś perspektywie większość albo zdolność koalicyjną zdobyło AfD, Alternatywa dla Niemiec. To byłby rzeczywiście, to byłaby zmiana polityczna, która by miała ogromne konsekwencje dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Natomiast jak widać bardzo, chociażby na przykładzie tych protestów rolników przeciwko Zielonemu Ładowi, to jest reakcja na to ze strony instytucji unijnych, czy tych takich partii europejskich w Parlamencie Europejskim, ona jest bardzo powolna, dlatego że niekoniecznie te głosy tych rolników muszą się przekładać na przykład na wynik wyborczy konkretnej delegacji posłów danego państwa członkowskiego w Parlamencie Europejskim. Ta droga jest o wiele bardziej skomplikowana. Unia Europejska też jest mniej ruchliwa w tych swoich odpowiedziach. Jest jak taki wielki tankowiec, który jak już gdzieś płynie, to bardzo trudno jest rzeczywiście wywołać efekt, w którym on by zasadniczo zmienił obrany wcześniej kurs.
To trochę tak jak polityka niemiecka, o której zresztą nie powiedziałem tego na początku. Prowadzicie bardzo ciekawy podcast z Anną Kwiatkowską
z OSW, tak.
Też tu bywa często w Układzie Otwartym. No ale chyba perspektywa zdobycia większości przez AfD nie jest jakoś tam przesadnie realna. Natomiast zwycięstwo Marine Le Pen we Francji, co prawda za jakiś czas, to 2 lata jeszcze chyba, prawda, do wyborów, jest bardzo prawdopodobne.
Znaczy te przesunięcia na scenie politycznej w poszczególnych państwach członkowskich, one rzeczywiście mogą być daleko idące. To zależeć będzie oczywiście od tego, jak głęboki okaże się kryzys, jakie będą też zewnętrzne czynniki oddziałujące na Unię Europejską i na poszczególne państwa. No chociażby taki czynnik jak migracje, które jest jednym z podstawowych, jeśli chodzi o państwa członkowskie, czynnikiem niepokojącym, czy wprowadzającym daleko idące niepokoje i poczucie takiej niepewności wśród wyborców. I to jest sprzeciw wobec polityki rządów, a także instytucji unijnych w tym zakresie właśnie dotyczącym migracji. No, okazało się chociażby na przykładzie Wielkiej Brytanii, że to jest sprawa, która może nawet doprowadzić do wyjścia państwa z Unii Europejskiej.
Czego przecież nie możemy wykluczyć, że nastąpi następne jakieś wyjście, na przykład po zwycięstwie Marine Le Pen we Francji.
To trudno przewidzieć. Na razie myślę, że w takiej przewidywalnej perspektywie po Brexicie nie ma za bardzo chętnych do tego, żeby powtórzyć taki manewr. To można powiedzieć, że Brexit wypuścił trochę, to był takim wentylem, który wypuścił trochę tego powietrza, które się zbierało, tego niezadowolenia i tego poczucia, że Unia Europejska nie odpowiada na wyzwania, no chociażby takie właśnie jak migracja. Ale jak wiemy, no sytuacja chociażby w krajach południowych z powodu migracji, czy też w Europie Środkowo-Wschodniej, no, jest cały czas bardzo dynamiczna i nie wiadomo, co się może wydarzyć. A ta zdolność do reagowania przez Unię Europejską na takie sytuacje kryzysowe, no jest daleko niezadowalająca. W każdym razie na pewno z perspektywy bardzo wielu społeczeństw państw członkowskich.
No właśnie niedawno uchwalony pakiet migracyjny. Czy to jest tak, że po wyborach, jeśli będzie jakiś, zmieni się konfiguracja, czy tam może dojść do jakichś zmian?
Znaczy, na razie widać, że powiedziałem, że obie strony patrzą na te nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Jedna strona z taką rosnącą nadzieją, to są właśnie ci kontestatorzy dotychczasowej polityki europejskiej, ale ta druga strona też patrzy bardzo uważnie na te nadchodzące wybory z coraz większym lękiem, obawiając się tego, że właśnie coś strasznego się wydarzy, takiego, co podważy ich dotychczasową pozycję polityczną w tym całym systemie władzy w Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że zwłaszcza ta druga strona, no, próbuje dzisiaj troszeczkę hamować. To bardzo wyraźnie widać chociażby na przykładzie Europejskiej Partii Ludowej, tej europejskiej chadecji, gdzie no, nagle zaczyna ona odkrywać taką swoją bardziej prawicową czy konserwatywną tożsamość w wielu sprawach, też zaczyna być bardziej ostrożna w kwestiach migracyjnych, też zaczyna zgłaszać coraz więcej uwag dotyczących Zielonego Ładu. Pytanie, na ile to jest taktyczne, a na ile to jest strategiczne? Na ile rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś poszukiwaniem nowej chadeckiej tożsamości na poziomie europejskim, na przykład w przypadku Europejskiej Partii Ludowej, a na ile tylko takim zachowaniem wynikającym z taktyki przed zbliżającymi się wyborami, gdzie trzeba pokazać właśnie tym niezadowolonym wyborcom, że rozumiemy to, co oni nam komunikują, a jednocześnie no, chcielibyśmy podebrać trochę głosów tym takim bardziej ekstremalnym partiom kontestującym establishment. Problem polega na tym, że do tej pory ten system monopolu, szczególnie w Parlamencie Europejskim, stworzony przez chadecję, przez socjaldemokratów, przez zielonych, przez liberałów, on był bardzo wygodny. On pozwalał w taki komfortowy sposób realizować różnego rodzaju polityki i różnego rodzaju cele. Niektóre z tych celów były potrzebne, ale niektóre też były bez sensu. I to tak jak w przypadku Zielonego Ładu. Pewne aspekty tej polityki na pewno są godne tego, żeby je kontynuować i żeby je wdrażać, ale mnóstwo jest tam rzeczy, które zostało tak naprawdę przyjętych no, na fali pewnego takiego ideologicznego wzmożenia i ferworu i pewnie też, tak się domyślam, no, lobbingu tych, którzy traktują w ogóle politykę ekologiczną jako taką nową bańkę spekulacyjną i po prostu chcą na tym zarobić.
Myślę, że to jedno z drugim znakomicie się zgrywa, prawda? Znaczy takie wzmożenie czy popularność pewnych trendów ideologicznych z działalnością kręgów lobbystycznych, które po prostu mają w tym interes, bo akurat w tej branży działają i robią to bardzo umiejętnie, podbijając te trendy.
No na pewno w takim wzmożeniu trudniej się jest przebić z bardziej racjonalnymi argumentami i trudniej się jest odnosić też do pewnych faktów, do liczb, do rzeczywistości, tak? I pokazywać, że no takie czy inne rozwiązania no po prostu mogą być politycznie, społecznie czy ekonomicznie szkodliwe albo po prostu w ogóle niewykonalne z punktu widzenia poziomu technologicznego, na którym się w danym momencie znajdujemy. W związku z tym, no jakby to też to jakby nakręcanie tego wzmożenia ideologicznego pozwala jakby przykryć, odepchnąć na margines tego typu bardziej racjonalne argumenty, no i tym samym powiększać tą spekulacyjną bańkę.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć precyzyjnie wyniku wyborów i tego, co się stanie po nich, ale jeśli tak patrzysz na obserwujesz europejskich polityków i politykę i nastroje w poszczególnych krajach, to gdzie twoim zdaniem ta następuje jakaś zmiana podejścia do tych głównych problemów, z którymi się mierzymy? Z jednej strony imigracja, z drugiej strony klimat, energia, z trzeciej chciałbym powiedzieć wojna, ale to już teraz trzeba mówić w liczbie mnogiej, wojny kolejnej, te jeszcze, które nie wybuchły, a które mogą wybuchnąć. Jakbyś opisał ten stan, w którym dzisiaj jesteśmy, albo który gdzieś tak wyczuwać w powietrzu w stosunku do tego, co było jeszcze niedawno.
Ja myślę, że tego się nie da za bardzo opisać, bo to jest trochę tak jakby ale, te nastroje...
Ale wiesz, nie masz wyjścia, no po to cię zaprosiłem.
Ja rozumiem, tylko spróbować. Muszę być też szczery, tak? Nie mogę udawać, że coś można, kiedy myślę, że... kiedy uważam, że nie za bardzo można. Nie za bardzo można, ponieważ dzisiaj ten stan jakby nastrojów i ocen w państwach Unii Europejskiej, on przypomina taką coraz bardziej mętną wodę. Te wszystkie kwestie, o których mówiłeś, no te wojny, wojna w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, kwestia Chin, migracje, no właśnie wyzwania, które niesie ze sobą Zielony Ład, to poczucie, czy te obawy przed zubożeniem, utratą dotychczasowego statusu materialnego w społeczeństwach państw europejskich. Wszystko to powoduje, że no, mamy do czynienia z takim mętnieniem tych opinii. Wiadomo, że w takiej mętnej wodzie różne partie polityczne próbują złowić swoje ryby i w związku z tym jakby trudno jest moim zdaniem dzisiaj opisać takie główne nurty czy tendencje w tych nastrojach nastrojach społecznych. Ludzie generalnie boją się i ludzie generalnie przestali ufać. Jeśli chciałbyś, żebym opisał te nastroje w taki bardzo generalny sposób, to wydaje mi się, że to są te dwie podstawowe rzeczy. Strach i brak zaufania. I do tej pory, wydaje mi się, ani ci, którzy do tej pory stanowili mainstream w Unii Europejskiej, ani ci, którzy go kontestują, nie byli w stanie w jakiś zadowalający sposób odpowiedzieć na to. Była przez moment taka nadzieja, że te partie populistyczne będą w stanie stworzyć taką odpowiedź. Moim zdaniem ta nadzieja jednak prysła trochę jak bańka, tak? No, spójrzmy na Włochy. No, premier Meloni, no oczywiście ona ma pewne sukcesy, utrzymuje się, ale jak się tak patrzy na jej politykę, to człowiek ma cały czas wrażenie, że to jest takie balansowanie na linie. Wszyscy tylko patrzą, w którym momencie ona spadnie z tej liny, tak?
No bo sytuację też ma bardzo trudną. Ja tylko zaprotestuję przeciwko używaniu tego określenia populistyczne, bo ono uważam jest bardzo nadużywanie, no nadużywane. Populistą też bywa bardzo często, nie wiem, Emmanuel Macron, czy politycy niemieccy, a najczęściej, jak mówimy populiści, to mam na myśli właśnie polityków prawicowych.
No, pełna zgoda, oczywiście, tylko jakby, no, ta nomenklatura została w ten sposób ułożona. Ona się dzieli właśnie na te partie mainstreamowe, no i te kontestujące, które nazywane są właśnie populistycznymi.
Może mówić, kontestujące, lepsze.
Ale masz oczywiście absolutnie rację, że populizm jest czymś absolutnie powszechnym, używa go jedna i druga strona. Pytanie, czy on jest skuteczny i tutaj, i czy on rzeczywiście odpowiada na te dwie rzeczy, o których mówiłem. Czy on rzeczywiście pozwala odpowiedzieć na ten rosnący lęk? Czy on jest w stanie stworzyć więcej stabilności i bezpieczeństwa, na przykład w obszarze migracji? I czy on jest w stanie odpowiedzieć też na brak zaufania? Czy on buduje faktycznie jakieś podstawy do nowego typu zaufania między wyborcami, a tymi, którzy są przez nich wybierani?
No bo żyjemy w tak rozedrganym świecie. 5 lat temu wydawało nam się, że żyjemy w rozedrganym świecie, to nie wiedzieliśmy jeszcze, co to jest rozedrgany świat. On się zaczyna się trząść coraz bardziej, w zasadzie na każdym, czy prawie każdym poziomie. I rzeczywiście nie ma żadnego politycznego przywództwa, nie ma przywódców, czy przywództwa, bo do niego się muszą być osoby, które by odpowiadało na to. Unia Europejska nie znajduje sposobu jakby mierzenia się z tymi problemami. Oczywiście część komentatorów powie, że no właśnie Zielony Ład jest próbem, czy pakiet migracyjny jest próbem zmierzenia się, ale mam wrażenie, że to w ogóle nie jest próba realnego zmierzenia się z tym, ani z wojną, czy wojnami.
Znaczy problem moim zdaniem polega na tym, że oczekuje się od Unii Europejskiej, a też deklaruje się ze strony Unii Europejskiej, coś, do czego ona nigdy nie była stworzona. Unia Europejska nie była stworzona do tego, żeby odpowiadać na tego typu kryzysy. Też uważam, że Unia Europejska nie została stworzona do tego, żeby obejmować jakieś geopolityczne przywództwo. Moim zdaniem to jest niemożliwe.
Ale tak się napompowało, tak? Więc takie nasze oczekiwania dzisiaj są. No, ale mówi się, że są Stany Zjednoczone, jest Unia
Europejska.
Ale warto
zadać sobie pytanie, dlaczego? Skąd te oczekiwania, te nieprawdziwe moim zdaniem, błędne oczekiwania się wzięły. One zresztą przyczyniają się do rosnącego zawodu i obniżającego się progu zaufania, no bo jeżeli oczekujemy coś, czego później widzimy, że Unia Europejska nie jest w stanie nam dostarczyć, no to tracimy do niej zaufanie, ale z tego się rodzi taki krąg niemożności zrealizowania pewnych oczekiwań, które są zupełnie w niewłaściwy sposób, moim zdaniem, w Unii Europejskiej umiejscowiane. A to się bierze, moim zdaniem, z abdykacji państw członkowskich. Znaczy, pomysł początkowy, jeśli chodzi o integrację europejską, znaczy, wydaje mi się,
był... Z abdykacji z czego? Swojej roli państwowej? Politycznej,
państwowej. Tak, właśnie realnych politycznych liderów, tak? Wzięcie odpowiedzialności za pewne sytuacje kryzysowe. Na przykład takie właśnie jak migracja, czy właśnie takie jak pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa wokół Europy, ze sprawą wojen, tak? Że przecież musimy sobie uzmysłowić, że Unia Europejska w swoim rdzeniu, w swojej podstawie jest projektem dotyczącym wspólnego rynku.
Tak. I to jest bardzo cenna, fantastyczna, najlepsza rzecz.
I to jest rdzeń integracji europejskiej. O to tak naprawdę w Unii Europejskiej od początku chodziło. Pewne próby stworzenia czegoś więcej, jak na przykład Europejska Unia Obronna czy Europejska Unia Polityczna w latach 50. upadły. I moim zdaniem one upadły nie przypadkowo. W związku z tym wydaje mi się, że jakby też trzeba pamiętać o tym, czym Unia Europejska jest i czym Unia Europejska nie jest. Natomiast problem polega na tym, że państwa członkowskie, szczególnie niektóre, lubią się za Unią Europejską ukrywać, delegować odpowiedzialność na Unię Europejską, a jednocześnie realizować swoje interesy, posługując się tą Unią jako instrumentem swojej własnej polityki.
Nieprawdopodobnie sprytna polityka niektórych, a zwłaszcza niektórego jednego gracza.
Ja myślę, że dwóch jest takich, którzy się specjalizują w
tych,
tym.
Którzy mają siłę do tego. No.
To byli jeszcze Włosi, którzy też nie powinniśmy ich niedoceniać. Oni też potrafili swoje wykorzystywać, jeśli chodzi o integrację europejską, bardzo długo. Ten mechanizm w ich przypadku popsuł się chyba wraz z wejściem do strefy, w ogóle ze stworzeniem strefy euro i wejściem do strefy euro. Gdzieś ci Włosi się tam, mam wrażenie, w tym mechanizmie pogubili, ale to głównie oczywiście Niemcy i Francja stanowią te główne państwa, które jakby posługują się Unią Europejską jako takim właśnie dogodnym dla nich instrumentem. No i Holendrzy też są dobrzy w tym.
A myśmy się tego... To nie jest tak, że jasno sobie powiedzmy, to nie jest dlatego, że to źli ludzie są i robią brzydkie rzeczy, tylko są sprawni, a my jesteśmy... I mają oczywiście narzędzia i mają siłę do tego, a my jesteśmy mniej sprawni i nie nauczyliśmy się prowadzić takiej gry.
No bo to nie jest moim zdaniem wcale takie proste. No teraz będziemy mieli 20 lat od wejścia do Unii Europejskiej, ale to jest zdecydowanie za mało, bo to jest pewien model prowadzenia polityki, który nie wiem, czy tego można się nauczyć. Można próbować sobie to przyswoić, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest Unia Europejska? Co to w ogóle jest ta Unia Europejska, w której jesteśmy od 20 lat? I ja bym na tak postawione pytanie powiedział, że Unia Europejska to jest struktura zarządzana centralnie, biurokratycznie, centralistycznie przez biurokrację, coraz bardziej centralistycznie, można powiedzieć. Ten proces centralizacji Unii Europejskiej postępuje, szczególnie wyraźnie w ostatnich właśnie 15-20 latach. To jest taki centralizm biurokratyczny, który jest pompowany właśnie tymi oczekiwaniami, że on pozwoli rozwiązać właściwie każdy kryzys, każdą sytuację, która nas spotka. A jak każdy centralizm biurokratyczny, ten też ma swoje ograniczenia. I być może zresztą Zielony Ład będzie takim polem, który odsłoni też, na czym polegają ograniczenia tego centralizmu biurokratycznego, który stanowi rdzeń rządzenia Unii Europejskiej. Ale za tym centralizmem biurokratycznym znajdują się pewne państwa, tak? To żeśmy powiedzieli, pewne państwa, które
zbudowały tę machinę i które dostarczyły tam przede wszystkim ludzi.
Dostarczyły ludzi, mają
i którzy tam są. I teraz proste, że można ich usunąć, zwłaszcza, że oni stworzyli tak skomplikowane mechanizmy, Nie mówię, że to był plan, który był wymyślony od początku. To po prostu tak się stopniowo działo.
Znaczy, ale nie bez świadomości, nie bez celu. Znaczy, to było świadome budowanie takiego mechanizmu, bo też trzeba sobie odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, mianowicie jakiego typu model polityczny reprezentują te państwa? Jakie tradycje polityczne reprezentują te państwa, bo moim zdaniem to też jest bardzo istotne, bo to pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób one posługują się tym instrumentem. Mhm. No jeżeli sobie spojrzymy na Niemcy czy na Francję, to ja bym powiedział, że to jest typowy, jakby powojenne Francji i powojenne Niemcy, czyli w perspektywie ostatnich, nie wiem, 7 dziesięcioleci, to są państwa postimperialne i postkolonialne. I moim zdaniem, jak my sobie popatrzymy na to, jak Francja czy Niemcy definiują swoją politykę europejską, ale także swoją politykę światową, swoją politykę handlową, swoją politykę technologiczną, to ona cały czas zbudowana jest na tym genie postimperialno-postkolonialnym.
Możesz wytłumaczyć, co masz na myśli? Znaczy, w czym to się przejawia konkretnie?
No my jesteśmy centrum i szukamy wszystkich możliwych miejsc, do których możemy delegować koszty własnego wzrostu, tak? I myślę, że tutaj logika prowadzenia polityk w przypadku na przykład Francji czy Niemiec tutaj się bardzo jakoś nie zmieniła. Mhm. Więc jeżeli patrzymy na Unię Europejską i chcemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego my po 20 latach tak nie umiemy, nie potrafimy? No to moim zdaniem jakby być może nie potrafimy, ponieważ nie mamy jeszcze świadomości do końca, czy dopiero jesteśmy na drodze do zdobywania wiedzy, czym właściwie Unia Europejska jest. Czym jest ten centralizm biurokratyczny, że on wymaga tego, żebyśmy my byli też w tym systemie, tak? Żebyśmy mieli tam swoich scentralizowanych biurokratów, którzy będą pilnować naszych spraw. No i być może rzecz najtrudniejsza, że my też w pewnym sensie musimy się dopiero nauczyć takiej naszej wersji postimperialnej i postkolonialnej polityki, co jest trudne, bo my tak naprawdę nie mamy takiego doświadczenia, a widać, że nie posiadając tego typu pewnego egoizmu czy nawet agresywności w realizowaniu własnych celów, bardzo często przegrywamy z tymi innymi państwami w Unii Europejskiej, bo one nie mają tutaj żadnych ograniczeń czy hamulców, żeby po prostu realizować swoje własne interesy.
My hamulców to my też czasami nie mieliśmy, tylko że nie umieliśmy tego, robiliśmy to, czy nie umiem, nieskutecznie. Tak? Znaczy nie umieliśmy współpracować, budować odpowiednich koalicji, wykorzystywać tych narzędzi, które w Unii są.
Myślę, że też jednak dlatego, że gdzieś tam na końcu mamy takie idealistyczne podejście, przecież się wszyscy dogadamy razem, wypracujemy jakiś kompromis, jesteśmy wszyscy przecież w Europie. Myślę, że my potrafimy być w polityce bardzo twardzi i pozbawieni empatii względem samych siebie. Znaczy, mam wrażenie, że agresywność polityczną my mamy uwewnętrznioną względem nas samych. Tutaj jesteśmy bezwzględni, brutalni, potrafimy zniszczyć, całkowicie wyeliminować jak trzeba.
Najwięksi wrogowie Polski są w Polsce.
Tak jest, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, żadnych wyrzutów sumienia. Natomiast jak już zaczynamy prowadzić politykę względem innych, na przykład w Unii Europejskiej, innych państw, to jakoś tak stajemy się i tacy miękci, bardziej idealistyczni. Uważamy, że pewien rodzaj brutalności i bezwzględności nam nie przystoi.
No dobrze, ale teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji też niż byliśmy 20 czy nawet 10 lat temu. Jesteśmy dużo silniejszym państwem gospodarczo, bez dwóch zdań. Odgrywamy dużo większą rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a będziemy za kilka lat pewnie odgrywać jeszcze większą, ze względu na to, że jesteśmy, i na co do tego jest zgoda polityczna, tak, będziemy wzmacniać armię, co będzie miało polityczne bardzo duże znaczenie. No i pytanie, jak to przełożyć na realną pozycję? No, w tej chwili jest trochę lepiej, tak? No dlatego, że w Polsce premierem jest człowiek, który ma lepsze też polityczne i osobiste relacje z innymi politykami. No ci politycy mogą zniknąć, te układy w tamtych państwach też mogą się zmienić. Teraz jest taka, jest trochę takie 5 minut, ale to jest, nie wynika ono jeszcze z siły, z takiej, wyłącznie z siły, tylko z pewnego korzystnego układu, który się wytworzył, który może zniknąć za czas jakiś. Co powinniśmy teraz robić, żeby się w tej Unii lepiej umościć, żeby nasza waga polityczna odpowiadała przynajmniej naszej wadze gospodarczej i za chwilę wadze w kwestii bezpieczeństwa?
No to myślę, że jak ktoś śledzi obecną debatę w Polsce na różne tematy, to te odpowiedzi, aby tu nie trzeba jakoś szukać specjalnie odpowiedzi. One są sformułowane. Trzeba na przykład, nie wiem, odważnie inwestować w siebie. Trzeba wykorzystywać potencjał, który wypracowaliśmy przez 30 lat. No i właśnie to, o czym ja mówiłem wcześniej. Być może jednak zdobyć się na pewien poziom brutalności, właśnie, że tak, zdjąć trochę tej brutalności względem nas samych, trochę jakby tutaj poluzować, a trochę tej brutalności użyć w relacjach z naszymi partnerami, na przykład w Unii Europejskiej, bo to jest prawda, co powiedziałeś, że nasza sytuacja jest dzisiaj inna, ale to nie znaczy, że ona musi być łatwiejsza w związku z tym. Ona jest inna, bo my wreszcie dysponujemy jakimiś liczącymi się zasobami, i to są realne zasoby, które dają nam na przykład możliwość tego, o czym ty mówiłeś, inwestowania we własne bezpieczeństwo, inwestowania w armię. Ale też te zasoby powodują, że my nie jesteśmy zawsze w każdej sytuacji w roli petenta i nie musimy się w takiej roli już więcej stawiać. Możemy występować w roli partnera, a nie petenta, i to jest psychologicznie i negocjacyjnie zupełnie inna pozycja. I powinniśmy z tego czynić jak najbardziej użytek. Ale ta sytuacja nie jest wcale w związku z tym łatwiejsza, dlatego że ona stawia przed naszym państwem i naszymi politykami o wiele większe wymogi. I też ja mam wrażenie, że Polacy jakby coraz bardziej zaczynają zdawać sobie z tego sprawę w tym sensie, że więcej ich niż kiedyś oczekuję, że jednak polscy politycy będą sprostać pewnego typu wyzwaniom, także w relacjach wewnątrz Unii Europejskiej, i będą w stanie jakby pewne interesy w Unii Europejskiej Polski realizować. Ta sytuacja nie jest też łatwiejsza dlatego, że sytuacja geopolityczna się bardzo skomplikowała. No to też trzeba mieć świadomość, że te 30 lat pewnej prosperity w sensie budowania owych zasobów, bo ja nie mówię oczywiście o indywidualnych karierach czy losach, bo to było z transformacją w Polsce bardzo różnie. Wielu ludzi też na tej transformacji nie skorzystało i to też o tym trzeba pamiętać. Ale jeżeli patrzymy na wzrost gospodarczy na przykład i na budowanie tego potencjału państwa i społeczeństwa i bogacenie się społeczeństwa polskiego, no to oczywiście te ostatnie 30 lat to jest gigantyczny skok, i rację mają ci, którzy cały czas nam o tym przypominają i wbijają nam to do głowy, ale to się stało między innymi także dzięki bardzo korzystnej sytuacji geopolitycznej. Myśmy po 89 roku byli beneficjentami globalizacji. No i teraz to się będzie dramatycznie zmieniać, to się już dramatycznie zmienia.
Aczkolwiek też możemy na tej sytuacji skorzystać, jeśli będziemy grać mądrze. Mi się wydaje też, że jedną z takich rzeczy, których jeszcze nie zrozumieliśmy, to jest to, że musimy zainwestować dużo więcej w sprawność państwa i na przykład sprawność dyplomacji, znaczy w siłę dyplomacji. Ktoś mi niedawno powiedział, więc szczerze nie zdawałem sobie z tego sprawy, zdawałem sprawę z tego, że wydajemy 4% PKB na armię, i nikt tego nie kwestionuje. Nie słyszałem nikogo, kto powiedział, że to jest za dużo, nie? To jest kosmiczne, gigantyczne pieniądze. A na dyplomację 0,14%. 1%. Nie? I no, to jest tak, że tę polską politykę wypracowuje nie tylko premier i minister spraw zagranicznych czy prezydent, tylko armia urzędników, przedstawicieli Polski i polskie instytucje za granicą, na które nie było nas stać 20 lat temu, ale dzisiaj moim zdaniem już jest nas stać i mam wrażenie, że polskie społeczeństwo też by przyjęło, tak? Jakby, że to nie byłoby zamieszania, gdyby nagle okazało się, że budujemy, nie wiem, ileś polskich instytutów takich lobbingowych, państwowych na świecie, że wzmacniamy naszą dyplomację, nie wiem, i pieniędzmi, i zasilamy ją większymi siłami ludzkimi i tak dalej, i tak dalej.
Ja się zgadzam z tym, że te zmiany, które się dzieją wokół Polski, te zmiany w położeniu bezpieczeństwa, geopolityki, że one oczywiście tworzą poważne dla nas zagrożenia i wyzwania, ale one mogą być też dla nas dużą szansą. To, nie wiem, bycie państwem przyfrontowym nie musi nieść tylko i wyłącznie zagrożeń, ale może też być bardzo istotnym takim czynnikiem napędzającym rozwój gospodarczy. No tak jak to było na przykład z Niemcami Zachodnimi w czasie zimnej wojny. I oczywiście moim zdaniem...
Wejdę tylko w słowo, na uzasadnienie, podbicie tak. Tego, co ty mówisz. To niedawno mówił ktoś, kto rozmawiał z jednym z tam liderów jednego z think tanków bliskiego Donaldowi Trumpowi, który powiedział, że no, Ukraina to nie jest dla nas taka ważna, ale Polska absolutnie będzie bardzo, bardzo ważna właśnie dlatego, że Polska będzie na granicy, nie dlatego, że nas pokochają. Polska po prostu jakby jest to tak. W to rzeczywiście się dobrze składa.
Polska może na tym rzeczywiście skorzystać, może na tym nawet bardzo dużo wygrać, tak samo jak może skorzystać na tych zmianach w ogóle dotyczących globalizacji. Nie, że globalizacja zniknie, bo wydaje mi się, że ona nie zniknie, natomiast zasadniczo jakby będzie przeformułowana globalizacja i też zmienią się łańcuchy dostaw, zmieni się struktura globalnej gospodarki i wydaje mi się, że to też jest duża szansa dla Polski, żeby przyciągnąć kapitał, żeby przyciągnąć produkcję. Tylko tak jak powiedziałem, no to wszystko są szanse, które istnieją przy zwiększonych ryzykach. I moim zdaniem to, czego mi brakuje w naszej politycznej postawie bardzo często, to jest świadomości, że drodzy państwo, żarty się skończyły. Bo tutaj można naprawdę dużo wygrać, ale jak źle pójdzie, to można dużo przegrać, a być może i wszystko stracić.
No, jedno jest pewne, że jak nic nie zrobimy, to na pewno nie zyskamy.
Z całą pewnością trzeba być w tej grze. Ja zawsze uważam, że Polska ma potencjał, szczególnie teraz właśnie posiadając te zasoby, które wypracowała przez ostatnie 30 lat, powinna być w grze, powinna uczestniczyć w grze, nie powinna uciekać od stolików, na których toczą się różnego rodzaju gry. Tylko tak jak mówię, no to trzeba mieć też świadomość ryzyka, w które my wchodzimy i to jest większa skala oczekiwań i wymogów w stosunku do naszych elit politycznych.
A czy na przykład takie narzędzia jak Trójkąt Weimarski w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, które do tej pory, moim zdaniem, był czymś tylko publicystycznym tworem, który nie miał żadnego wpływu na nic. Czy dzisiaj, kiedy jesteśmy poza tym, że jest taki układ, że w tych trzech krajach ci politycy, liderzy ze sobą gadają, co ma duże znaczenie, ale też no nie tylko jest tak, że jak powiedzie polski premier, jak Donald Tusk jedzie, to tylko ma po prostu komunikację z Macronem i z Scholzem, no ale też ma za sobą taką gospodarkę i ma za sobą przynajmniej decyzje dotyczące wzmocnienia obronności i roli Polski również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Znaczy nasza... Czy uważasz, że teraz Trójkąt Weimarski może zacząć odgrywać większą rolę i czy my możemy to dobrze wykorzystać?
Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim entuzjastą Trójkąta Weimarskiego z tego powodu, że uważam, iż nie ma realnych możliwości zbudowania stabilnego układu wzajemnych interesów między tymi trzema państwami jednocześnie. To było tak, że jak tą współpracą byli zainteresowani Polacy i Niemcy, to Francuzi mieli to w nosie. Kiedy nagle pojawiały się jakieś oczekiwania w polityce francusko-niemieckiej, polskiej, no to Niemcy wtedy się od tego dystansowali. Natomiast generalnie jestem zdania, że każdy format współpracy jest korzystny dla państwa polskiego. Także Trójkąt Weimarski, jeżeli daje on podstawę do realizowania jakichś konkretnych, istotnych z naszego punktu widzenia interesów, to jak najbardziej powinien być wykorzystany. Trójkąt Weimarski, współpraca wyszehradzka, Trójmorze, współpraca między Polską a państwami skandynawskimi w regionie Morza Bałtyckiego. My powinniśmy tworzyć jak najwięcej formatów, które pozwolą nam grać na wielu fortepianach, w zależności od tego, jaki jest układ polityczny w danym momencie w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i jakie są interesy, które my chcemy osiągnąć. A więc mniej ideologii, myślę, w tych sprawach, a więcej praktycznego takiego podejścia.
Jest jeszcze jeden element, o którym, znaczy dotknęliśmy go, nie pogłębiliśmy, czy jest to Unia a wojny, a szczególnie ta wojna, która nas najbardziej dotyka, czyli wojna, agresja rosyjska na Ukrainę. Czy twoim zdaniem ta ofensywa, na razie taka dyplomatyczna, retoryczna Emmanuela Macrona może się przełożyć na realne zwiększenie zaangażowania Europy w tę wojnę, jeszcze mając w kontekście strach, chyba najsilniejszy czynnik, nie strach przed Putinem, tylko strach przed Trumpem.
A to jest, jak widać, strach pozytywny, w tym sensie, że on pozwala się Europejczykom zmobilizować. W tym sensie być może obiektywnie rzecz oceniając, Trump nie robi wcale takiej złej roboty, bo zmusza Europejczyków do wysiłku. Inna sprawa, jaka jest forma, w jakiej on to robi, w jakiej formie tę politykę swoją względem Europy czy niektórych państw europejskich on wcześniej uprawiał, czy chce teraz uprawiać, jeśli wygra wybory. Natomiast wydaje mi się, że tak, że piłka w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego leży po stronie Europejczyków. I ja mam nadzieję, że też wojna w Ukrainie będzie jednak takim dzwonkiem alarmowym, który zmobilizuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do poważnego potraktowania własnego bezpieczeństwa, bo tak naprawdę to do tej pory to tutaj było wielu gapowiczów, czyli takich, co to jechało na gapę.
I dalej jest.
I dalej, myślę, jest ich całkiem sporo, a w każdym razie nadal jest wielu takich polityków, którzy uważają, iż wypchną innych do przodu, a sami się schowają bezpiecznie i nie będą musieli specjalnie ryzykować, ani też specjalnie inwestować. I wydaje mi się, że z tego punktu widzenia zarówno groźby Trumpa są istotne, jak i te ambicje Macrona. To nieważne, że te ambicje Macrona być może nie mają aż takich solidnych podstaw, jak to sam prezydent Francji prezentuje i chciałby, żeby było przez innych widziane, ale liczy się sama zdolność do wyartykułowania takich ambicji, do powiedzenia, że to jest pewnego rodzaju konieczność, że albo to zrobimy, albo naprawdę będziemy mieli poważny problem i że już nie możemy się na innych oglądać dłużej. Tak?
Ale liczy się, wydaje mi się, że liczy się najbardziej i tylko, znaczy przede wszystkim liczy się to, ile amunicji jest na Ukrainie, ile tej amunicji może tam dotrzeć od słów nawet Emmanuela Macrona i nie wiadomo kogo.
Jej nie przybędzie.
Jej nie przybędzie. Czy ty uważasz, patrząc na to, bo rozumiem, że chciałbyś, żeby tak było, bo tak byś wyraziłeś, ale czy uważasz, że to jest realne, że to się może przełożyć na konkrety i że Macron również może mieć wpływ, czy ma już realny wpływ na inne państwa?
Realne to jest i oczywiście może się przełożyć na konkrety, chociażby takie jak odbudowa europejskiego przemysłu zbrojeniowego, która może pociągnąć w ogóle temat uprzemysłowienia w Europie i zatrzymania procesu deindustrializacji państw w Unii Europejskiej. Także to jest oczywiście możliwe, to się może stać i jest bardzo dobra okazja, żeby to rzeczywiście zrobić. Czy to się urzeczywistni, to będziemy mogli wkrótce się przekonać, czy to są tylko i wyłącznie słowa, czy to jest rzeczywiście wola, która jest w stanie zbudować podstawę do realnej zmiany, na przykład do odtworzenia podstaw europejskiego przemysłu zbrojeniowego, który jest absolutnie niezbędny, no bo wiesz, jak ja widzę ludzi, którzy w Unii Europejskiej zaczynają całe dyskusje od tego, czy my mamy budować europejską armię, czy mamy jej nie budować, to ja od razu zamykam uszy, bo wiem, że to w ogóle nie jest na poważnie. Bo to jest tak, jakby zacząć budować, nie wiem, dom od dachu, a nie od fundamentów. Trzeba najpierw zbudować solidny przemysł zbrojeniowy, bo widać bardzo wyraźnie na tym przykładzie chociażby wojny w Ukrainie, że bez tego po prostu nie mamy o czym w ogóle rozmawiać. Nie liczymy się. Jeżeli to się uda, no to okaże się, że to jest wola, która jest w stanie zmieniać realnie sposób funkcjonowania Europy. Jeżeli nie, jeżeli okaże się, że to znowu są tylko i wyłącznie puste deklaracje i puste słowa, że znowu przeskoczymy raczej w tą retorykę, nie wiem, tam polityki pokoju, zamrażania konfliktów, układania się z Moskwą, no to biada nam. No to wtedy rzeczywiście jest to powód do bardzo poważnego niepokoju.
Spróbujmy podsumować ten stan, w którym dzisiaj jest Europa. Jesteśmy półtora miesiąca przed wyborami. Mamy wojnę ukraińską, mamy wojnę izraelsko-palestyńską, czyli no, Izrael-Gaza, mamy Iran, prawda, Chiny, Tajwan wiszą w powietrzu. Mamy Stany Zjednoczone, w których może nastąpić zmiana polityczna, ale które jednocześnie ciągle rozwijają się bardzo silnie gospodarczo. Mamy Chiny, które rozwijają się, no teraz trochę mniej gospodarczo, no ale są rosnącą potęgą. Jaka jest dzisiaj ta, jakbyś opisał obecny stan Unii Europejskiej i perspektywy?
No tak jak powiedziałem wcześniej, jest to wielki, ociężały tankowiec albo kontenerowiec, który sunie po takich coraz bardziej wzburzonych morzach i który ma zasadniczy problem z tym, żeby skorygować swój stary kurs.
Bo tak sobie jest cały czas narzuca coraz więcej zasad, ograniczeń, regulaminów, które powodują, że ten statek jest coraz trudniejszy w nawigowaniu.
Ale myśli też według starych cały czas kategorii, tak? Jakby te stare kategorie cały czas dominują w sposobie myślenia. I być może te wybory do Parlamentu Europejskiego, jeżeli one mają rzeczywiście jakąś istotną funkcję mogą spełnić, to nie to, że one dokonają jakiegoś przełomu w systemie podejmowania decyzji, że tutaj się jakoś coś fundamentalnie politycznie zmieni, co raczej wytworzą, taką mam nadzieję, pewną nową psychologicznie sytuację, która spowoduje, że coraz więcej ludzi będzie świadomych tego, że nie można już myśleć o polityce europejskiej według tych starych szablonów, że ten ociężały kontenerowiec musi skorygować zrewidować swój kurs, albo rzeczywiście wpadnie gdzieś na jakieś rafy, albo się rozłamie na pół. I w związku z tym, no, moje nadzieje są raczej takie związane z tymi wyborami, bardziej psychologiczne niż polityczne.
Bardzo ci dziękuję.
Bardzo proszę. Dziękuję.
Marek Cichocki był gościem Układu Otwartego. To wszystko w tym odcinku. Napiszcie państwo w komentarzach, co o tym sądzicie. Polecam, słuchajcie, Układu Porannego od poniedziałku do piątku rano i moich wieczornych rozmów wieczorem. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie na patronite.pl. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.
Nagraj to w blisko.